Storybox przedstawia Konrad P. Lewandowski. Saga o kotołaku. Tom drugi. Ksin drapieżca. Czyta Roch Siemianowski. Część pierwsza. 1. Wlokun. Przed wiekami, gdy rozrzucone wybuchem magiczne iskry Onego padały na ludzi, zwierzęta i martwe ciała, ta jedna upadła na cmentarz. Była niczym ziarno rzucone na zaorane pole, które natychmiast całe zajęła dla siebie. Pierwszy błysk obcej świadomości przeniknął do wnętrza grobów i uznał je za swoją dziedzinę. Nie jedno ciało, lecz wszystkie grzebane tu od pokoleń. Przemiana następowała powoli, ale za to na znacznym obszarze. Pierwsze oznaki dostrzegli grabarze. Kości odgrzebywane podczas kopania nowych grobów tkwiły w ziemi dziwnie mocno, jakby trzymały je niewidzialne więzy. Zdawały się nawet poruszać. To, co nazwano złudzeniem, wkrótce zmieniło się w pewność. Szybko rozeszła się wieść o nadnaturalnej sile, skrytej w głębi cmentarnej ziemi. Zaprzestano kopania grobów i wezwano świętcę. Zaklęcia egzorcyzmów sprawiły ból. To, co do tej pory było jedynie świadomością, niepewnie wczepioną w materię tego nowego świata, szarpnęło się konwulsyjnie i uderzyło na odlew w źródło cierpienia. Na oczach oniemiałego ze zgrozy tłumu głowa recytującego modlitwę kapłana odgięła się do tyłu, szarpnięta nagłym skurczem mięśni. Wiązadła i kości okazały się za słabe i kark pękł z trzaskiem. Świętca skonał w półsłowa. Lecz emanująca z głębi ziemi siła odginała go coraz bardziej do tyłu, nie pozwalając upaść. Za moment kręgosłup złamał się jeszcze na wysokości piersi, potem krzyża. Dopiero wtedy, zwinięty w przerażający precel, duchowny osunął się na murawy, ale moc Onego wciągnęła go w ziemię na głębokość jednej piędzi. Na więcej zabrakło siły. Jednakże i to wystarczyłoby, wierni rozpierzchli się z krzykiem. Nikt nie ośmielił się tknąć zwłok egzorcysty, a wkrótce po tym wydarzeniu cała okolica opustoszała. Ludzie odeszli tam, gdzie cmentarze nie były miejscami narodzin. Teraz już nic nie przeszkadzało dopełnić się przemianie. Kilku magów, którzy przybyli tutaj, aby śledzić ten nieznany im dotąd proces, rozbiło swe namioty w bezpiecznej, jak mniemali, odległości. Każdej nocy czynili coraz to nowe obserwacje. Pewnego ranka spostrzegli, iż na terenie cmentarza uschły wszystkie drzewa i pożółkła trawa. Potem zaczęła drgać ziemia, stopniowo owe wibracje nabrały regularności oddechu. Finału magowie nie zobaczyli, ale wzięli w nim udział. W nocy, zaraz po zakończeniu przemiany, wszyscy jak jeden mąż. W jednej chwili wyszli z namiotów i pozbawili się życia własnymi rękami, łamiąc sobie karki lub rozrywając paznokciami tętnice szyjne. Potem ich trupy, jak uwiązane do niewidzialnych lin, powleczone zostały na cmentarz, który nie był już cmentarzem, a raczej ożywionym pobojowiskiem. Wszystkie szczątki wypchnięte z grobów na powierzchnię krążyły w kilku spiralnych kręgach. Niczym wirujące na wietrze liście były wśród nich rozkładające się zwłoki świętego egzorcysty, a kiedy dotarły tu stygnące ciała magów, w ogólnym kłębowisku zaczął rysować się ład. Oblepione ziemią kości ruszyły w jednym kierunku, zlewając się w klekoczący i szeleszczący strumień, unoszący najświeższe zwłoki. Niebawem ten upiorny potok dotarł do cmentarnego muru, spiętrzył się na nim, przelał i popłynął dalej, znikając w mroku nocy. On nie odczuwał upływu czasu i nie wiedział, że miejsce, które uczynił swoim rewirem, nazywano górami pustymi. Czuł jedynie przymus wędrówki, więc krążył pomiędzy szczytami, przelewał się przez doliny i polował. Każda napotkana ludzka obecność budziła jego głód. Zatem nie zwlekając, przyłączał ją do siebie i swego orszaku. Nie zastanawiał się nad sensem swego istnienia. Po prostu trwał, karmił się i rósł. Nie potrzebował imienia. I było mu głęboko obojętne, że ci, którzy mieli okazję popatrzeć nań z naprawdę bezpiecznej odległości, nazwali go wlokunem kości, demonem onego. Dla ludzi mijały wieki, lecz dla niego była to ciągle teraźniejszość. Być może spostrzegłby istnienie przemijania, gdyby liczył swoje ofiary. On jednak nigdy tego nie robił. Ludzkie kości, starte w proch i kurz podczas wleczenia po skałach, stale zastępował nowymi. Przez stulecia znał tylko dwa uczucia. Spokój i głód. Po raz pierwszy nowe uczucie, zdziwienie, ogarnęło go, kiedy napotkana ludzka obecność nie zareagowała na wysłany ku niej impuls woli. Ponowił rozkaz, ale i tym razem bez rezultatu. Zdumiony wlokun popełzł więc na spotkanie swego przeznaczenia. Mak miał wytatuowaną na piersiach sylwetkę pająka i nie zważał na zbliżającego się doń demona. Choć doskonale wiedział o jego istnieniu. Mak pająk, specjalista od czarodziejskich sieci, miał na głowie znacznie ważniejsze zadania. Góry puste nie stały się pustymi tylko dlatego, że grasowały tam wlokuny kości i inne upiory. Na dobrą sprawę, nawet istot nadnaturalnych nie egzystowało w górach pustych zbyt wiele. Pospolite potwory, wykluwające się z trupów skażonych nienawiścią, zapełniały lasy rozciągające się bardziej na północ. Szczególną cechą gór pustych była rozchwiana magia. Upadek Onego doświadczył ten obszar wyjątkowo dotkliwie. Magiczna tkanka rzeczywistości, rozdarta uderzeniem w wielu wymiarach, nigdy już nie zdołała się zrosnąć i odzyskać jednorodności. Zaklęcia oddziaływały tutaj zbyt mocno lub za słabo. Artefakty stawały się niestabilne, wykazując skłonność do nagłego, wybuchowego wyzwolenia zawartej w nich mocy pod wpływem najlżejszej wibracji struktur nadrzeczywistych. Albo ich moc nikła. Nawet najprostsze amulety zyskiwały tu nowe własności i działały na opak, doprowadzając często do śmierci właścicieli. Oczywiście. Śmiałków pragnących wydrzeć górom pustym ich tajemnice nigdy nie brakowało. To dzięki licznym magom-badaczom, samotnym gwarkom, poszukiwaczom skarbów, banitom i wędrownym filozofom wlokuny były zawsze syte i nie musiały spełzać w doliny Ronijskiego Przedgórza. Wlokun, sunący na spotkanie maga pająka, choć zaskoczony początkowym oporem, nadal jednak nie oczekiwał, że dalszy bieg wypadków wykroczy poza odwieczną rutynę. Aczkolwiek mógłby to przewidzieć, gdyby rozważył wszelkie przesłanki. Natura wlokuna była jednak naturą żywiołu, dlatego mimo posiadania pewnych przejawów świadomości postąpił on teraz jak ślepy żywioł. Mak pająk stał wyprostowany, a za nim leżało pięć tworzących półkole artefaktów. Miedziany miecz, czaszka strzygi, malachitowy ostrosłup przypominający krzak, wielki samorodek srebra i żeliwny posążek brzemiennej kobiety. Mak wpatrywał się we wznoszącą się przed nim granitową skałę i w pewnej chwili bezgłośnie poruszył ustami. Od szczytu skały odprysł kęs kamienia. Artefakty zaświeciły jaskrawo, każdy światłem odpowiadającym jego naturalnej barwie. Mak wykonał szybki gest dłonią i oto jakieś gigantyczne, lecz niewidzialne dłuto wyryło w skalę głęboką, długą na 30 kroków bruzdę. Długo trwały przygotowania i wiele wysiłku kosztowało maga pająka zdobycie i dostarczenie tutaj kompletu artefaktów tak dobranych i zestrojonych, że wszelkie przypadkowe fluktuacje magicznej mocy miały się w nich znosić i wyrównywać, stabilizując rzucane w ich obecności czary. Teraz mistrz magii mógł nareszcie przystąpić do czarodziejskiego przedsięwzięcia, o jakim jeszcze nie słyszał międzykontynent. Zamiarem maga pająka było nałożenie na góry puste gigantycznej sieci, która zwiąże i uładzi poszarpaną magiczną tkankę tych okolic. Teraz powstawała rzecz najważniejsza. Skała rzeźbiona uderzeniami kolejnych zaklęć miała posłużyć jako opoka i węzeł czarów poskramiających nadnaturalne moce. Pierwszy właśnie zaczął działać. Nagłe szarpnięcie wprawiło w drżenie skałę kotwicę oraz otaczający ją grunt. Gwałtowny, metaliczny brzęk, jakby grubą stalową strunę, napięto nagle do granic wytrzymałości. Odbił się echem od szczytów. Wiązka czarów nieposiadających grubości ani szerokości, a tylko długość, przemknęła przez tysiące mil grani i dolin gór pustych, aż do Oceanu Południowego. Wlokun odczuł to jako dotkliwe, parzące smagnięcie, jakby uderzono go rozpalonym do białości żelaznym batem. Jeden z artefaktów maga pająka, miedziany miecz, zaczął rozpadać się w oczach, pożerany przez zieloną patynę, której ruchliwy kożuch pochłonął czerwony metal z furią wygłodniałego drapieżnika. Kiedy druga magiczna lina związała nadnaturalne przestrzenie, ze skały kotwicy miast gruzu zaczęły sypać się skry. Czaszka strzygi rozpadła się na kawałki niczym rozdeptana niewidzialnym butem. Mag pająk, wykonując ramionami jakby pływackie ruchy, wykrzykiwał teraz zaklęcia z niewiarygodną szybkością. W kącikach ust miał pianę. Skóra twarzy stała się sucha i żółta jak u starca. Trzecie szarpnięcie spowodowało już trzęsienie ziemi. Skałę kotwicę pokrył lód. Malachitowy ostrosłup zczerniał i rozpadł się w proch. Sterta ludzkich kości, pchanych niewidzialną siłą, przesypała się przez grzbiet pagórka kilkadziesiąt kroków za plecami maga. Potem z przenikliwym świstem przestrzeń nad górami pustymi przeszyło coś jakby gigantyczny bełt wystrzelony z monstrualnej kuszy. Srebro zamieniło się w złoto. Rozedrganą skałę oplotła pajęczyna błękitnych błyskawic. Niebo nad górami przybrało amarantową barwę, a chmury zaczęły rozciągać się w białe smugi. Kiedy Wlokun w całości pokonał wzniesienie oddzielające go od maga pająka, brzemienna kobieta z żelaza powiła homunculusa. Rzeczywistość jęczała i drżała jak rzucona o ziemię harfa.